Łukasz Noga i witam serdecznie. Gościem Radia Radom jest pan Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Panie ministrze, zacznijmy od bieżących spraw kampanijnych. Kampania dobiega końca i jest coraz ostrzejsza. Ostatnio, wczoraj, Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, obiecał na przykład 1 000 000 złotych nagrody za jakieś taśmy, które miały zginąć z restauracji Sowa i Przyjaciele. Czy w ogóle takie taśmy istnieją?
Panie redaktorze, jeżeli pan Mentzen tak twierdzi i składa takie prośby, to należałoby się jego spytać. Ja nic o takich taśmach nie wiem. Gdybym wiedział, to z całą pewnością prokuratura uczyniłaby je podstawą oceny materiału dowodowego, bo przecież sprawa taśm z tych słynnych restauracji Sowa i Przyjaciele była bardzo wnikliwie badana przez prokuraturę.
No właśnie, to jest materiał dowodowy. Czy w ogóle można ogłaszać taką nagrodę za, nie wiem, zakup czy handel takim materiałem?
Wie pan, można wszystko ogłaszać. Teoretycznie może pan premier ogłosić, że stawia kolejny 1 000 000 za różne taśmy, które mogły być nieprzyjemne dla pana Mentzena. No ale to trochę robi się dzisiaj nadaj piaskownica. Myślę, że tego rodzaju metody prowadzenia polityki sięgają po nie ci, którzy czują się mocno niepewnie w przededniu wyborów i tonący chwyta się różnych rzeczy, o tak bym to ujął.
Mówi się brzytwy albo brzydko, zależy, jak to ująć. Panie ministrze, nie wiem, czy pan ma informacje na temat kampanii wyborczej w Radomiu, bo u nas też jest ostatnio ostry spór między kandydatem suwerennej Polski, panem Bąkiewiczem i panem Frysztakiem. Jak pan to ocenia?
Ta kampania nie jest kampanią z całą pewnością taką delikatną, tylko jest pełna emocji i też sporów. Przykre, jeżeli czasami sądy chcą tamować krytykę i prawo do wyrażenia opinii, stając bardzo wyraźnie po jednej stronie sceny politycznej. W sądach niestety nie brakuje też i takich osób, które zapominają, że wraz z założeniem togi sędziego i zawieszenie łańcucha z orłem w koronie należy zapomnieć o własnych poglądach, sympatiach, przekonaniach i w sposób bardzo transparentny wydawać wyroki, by ludzie nie stracili zaufania do sądownictwa. Natomiast spór też dotyczy w ogóle wizji przyszłej Polski, jak Polska będzie wyglądać, bo to naprawdę jest moment historyczny. Unia Europejska, a tak naprawdę Niemcy, którzy narzucają tą narrację, chcą przebudować Unię Europejską, tak naprawdę chcą zlikwidować Unię Europejską i przebudować w jedno państwo. Więc w tym sensie, wbrew narracji opozycji, my chcemy bronić Unii Europejskiej jako organizacji, która zrzesza równoprawne, suwerenne państwa, które zdecydowały się współpracować w różnych obszarach ze sobą, a Donald Tusk i Platforma wyrażają, też PSL niestety, będąc w tej rodzinie Europejskiej Partii Ludowej, inaczej Hołownia, którzy też i tak definiuje swoją agendę europejską, są życzliwi wobec tych zmian. I nie mam wątpliwości, że jeśli Tusk zostałby premierem, będzie je popierać. Kiedy rząd kontynuowałaby Zjednoczona Prawica, my sprzeciwimy się likwidacji Unii Europejskiej i przebudowy jej w jedno państwo. Taki traktat jest już gotowy, jego projekt został zaprezentowany w Parlamencie Europejskim i to się niewątpliwie stanie, jeśli w Polsce scenariusz polityczny potoczy się po myśli Niemców, dlatego Niemcy są tak bardzo zaangażowane w naszą kampanię. Więc to jest zagrożenie egzystencjonalne dla naszego państwa. Więc to jest jedna rzecz, dlaczego ta kampania jest tak istotna. Dwa, to z całą pewnością wokół tego toczą się też inne istotne dyskusje, na przykład wokół imigrantów, ich sprowadzania do Polski. Jak wiemy, Niemcy, Francja, Szwecja chcieliby nam dać taki prezent w postaci setek tysięcy islamskich imigrantów, w większości mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie bardzo skłonni są pracować, natomiast bardzo chętni pobierać zasiłki i przy okazji często popełniać przestępstwa kryminalne. To jest zagrożenie bardzo realne. Przypomnę, że rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u zgodził się już nas przyjąć tych uchodźców. Na szczęście przegrali wybory, myśmy to zablokowali. Teraz jest realne niebezpieczeństwo, że oni zgodzą się, a nawet pewny jestem, że gdyby rządzili, zgodzą się, by zmieniać Polskę, by Polki bały się na przykład w Radomiu wychodzić na spacer, czy w innych miastach Polski, w miastach, miasteczkach, tak jak boją się w tej chwili już wychodzić w Szwecji, w Berlinie. W Berlinie, czy pan redaktor wie, że są teraz biały dzień specjalne patrole organizowane przez mieszkańców, żeby gwarantować bezpieczeństwo po ostatnim gwałcie i morderstwie młodej kobiety. Więc takich historii jest bardzo, bardzo wiele.
Skoro wspomina pan o opozycji, opozycja wszemił wobec głosi, że to właśnie suwerenna Polska jest tym hamulcowym, który nie pozwala, żeby środki chociażby z KPO do Polski wpłynęły. Pan mówił niedawno publicznie, że po wygranych wyborach jest szansa, że to KPO wpłynie jednak do Polski.
Panie redaktorze, Parlament Europejski podejmował uchwały, w których domagał się blokowania pieniędzy i środków europejskich dla Polski. Czy posłowie, europosłowie Solidarnej Polski byli autorami tych projektów, albo czy głosowali za nimi? Przecież wiemy obaj, że nie. Natomiast autorami części tych uchwał i osobami, które za nimi głosowali, byli przedstawiciele totalnej opozycji. Platformy, właśnie partii pana PSL-u, Hołowni, Lewicy. To oni gardłowali również za większością tych uchwał podejmowanych czy za forum Parlamentu Europejskiego, czy komisji, które wzywały komisję, by ta nie płaciła Polsce należy nam pieniędzy. No więc kto hamował? My czy oni? No więc powiedzmy sobie szczerze, oni blokują, wykorzystują swoją pozycję polityczną te pieniądze dla celów partykularnych, czyli nie patrzą, że to spowoduje szkody dla Polski, tylko chcą wywierać w ten sposób wpływ na procesy polityczne w Polsce. A dlaczego ja twierdzę, że jeśli wygramy wybory jako Zjednoczona Prawica, te pieniądze wszystkie, które nam się należą do Polski, wpłyną zaraz? Dlaczego? Nie wiem, czy pan redaktor chciałby...
Proszę o wyjaśnienie, oczywiście.
Otóż dlatego, że Unia Europejska stoi przed widmem bankructwa. Mianowicie budżet, jaki Unia Europejska uchwaliła, jest niewystarczający do spłaty odsetek za te kredyty, jakie zaciągnęło właśnie na te fundusze, które są też między innymi KPO i innym krajom udostępniane. I dlatego jest przygotowana uchwała, która wymaga zgody wszystkich państw jednomyślnej, by zwiększyć składki członkowskie. Jeśli polski rząd zawetuje, to jest widmo bankructwa i Unia Europejska nie może sobie na to pozwolić. A my przecież to jest oczywiste, jak 2 plus 2 równa się 4, że jeżeli nie dostaniemy należnych nam pieniędzy, to zawetujemy i dlatego te pieniądze dostaniemy. Tak już Financial Times, a więc bardzo dobrze, przecież prestiżowe, wiarygodne pismo o światowej renomie napisało, że tak właśnie Węgrzy wymusili zgodę.
Czyli według pana nie jest tak, jak twierdzi Koalicja Obywatelska, że tylko oni są gwarantem napływu tych środków do...
Wręcz odwrotnie, bo oni będą mieli problem, dlatego że przecież nie zmienią sądów z dnia na dzień, tak jakby to chciała Bruksela. Jest prezydent, jest Trybunał Konstytucyjny. Konflikt będzie się, gdyby przejęli władzę, będzie się przeciągał.
Poproszę jeszcze.
Natomiast my możemy w sposób skuteczny wyegzekwować te pieniądze właśnie w sposób, jaki wyegzekwował to Orban, bo przecież już wobec Orbana zadeklarowała Komisja Europejska oficjalnie, że wypłaci mu całe pieniądze, bo właśnie potrzebuje jego zgody. Bez tej zgody załamie się finansowanie całej Unii Europejskiej, będzie kryzys gospodarczy, a na to bogate państwa nie mogą sobie pozwolić, bo przegraliby ich politycy wybory w kraju.
Poproszę jeszcze o krótki komentarz, o refleksję. 15 listopada mija 8 lat, minie, od kiedy jest pan ministrem sprawiedliwości. Co udało się zrobić, a co zostało jeszcze do zrobienia według pana?
Bardzo wiele udało się zrobić, bo wymiar sprawiedliwości to tylko sądy, które niestety były blokowane. Ich reforma była, przypomnę, zawetowana w 2017 roku pod wpływem presji z Unii Europejskiej. Myśmy przestrzegali ja przestrzegałem też pana prezydenta przed ustępstwami i wetami. I potem zostały przygotowane kompromisowe ustawy, które wcale nie zostały docenione przez Brukselę i to nie autorstwo Ministerstwa Sprawiedliwości, tylko Urzędu Prezydenta. O tym się zapomina. Nasze projekty są gotowe, przewidują daleko idącą reformę sądownictwa, tylko na razie czekają w szufladach na ten moment, kiedy będzie można je wprowadzić w życie. Ufam, że będzie to możliwe po wyborach. Natomiast to, co się udało, tam, gdzie nas nie blokowano, udało się wszystko, co żeśmy podejmowali, zrobić. Przykład VAT. Kiedy zostałem ministrem sprawiedliwości, Polska była okradana na gigantyczne ilości pieniędzy i po zmianach przepisów, które przygotowałem w Ministerstwie Sprawiedliwości, nagle po ich uchwaleniu, było to w styczniu 2017 roku, od lutego dwukrotnie zaczęły więcej wpływać do budżetu państwa pieniędzy z VAT-u, dlatego że trafiliśmy mafię VAT-owską prosto w serce. Przygotowaliśmy zmiany, tylko w zakresie 25 lat więzienia czy groźnia, nie 5 lat i kary w zawieszeniu, ale też nowe konstrukcje, które uderzały. Konfiskata rozszerzona, 12-krotne zwiększenie konfiskaty majątku od bandytów. Dopalacze, mafie dopalaczowe, Tusk dużo mówił, myśmy wprowadzali przepisy i mafie dopalacze musiały się pokryć po piwnicach i są skutecznie ścigani. Komornicy, którzy na co dzień okradali, niektórzy z nich, prawda, nadużywają swoich funkcji.
Rozumiem, że lista jeszcze jest długa.
Ja niestety, co zrobiliśmy, ja panu pokazuję, firmy pożyczkowe, które regularnie szczygły Polaków i na gigantyczne procenty wyciągał z pożyczek. Myśmy to gigantycznie wszystko okroili. Dzisiaj Polacy nie muszą płacić krocie, jeśli idą po pożyczkę do firm pożyczkowych. Już nie mówiąc o walce z lichwiarzami, tą brutalną lichwiarską przestępczością, która tu odniesie mi wielki sukces. Mafia prywatyzacyjna w Warszawie, kolejny sukces, rozbicie całej mafii i zakończenie procederu, że ludzie, setki ludzi lądowało pod przysłowiowym mostem, były wyrzucane z mieszkań. Mógłbym tak dalej wymieniać. Wszystkich tych sprawach odnieśliby sukces.
Niech to zatem będzie puenta naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dzisiaj pan Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
I polecam pana Bąkiewicza, o tym zapomniałem wspomnieć, ale to...